Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 20 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Tertio Die Augusti, Anno Domini, Bismillah Simovice Semo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda taka interakcja zwiększa zasięgi i buduje Państwa, czyli świadomą społeczność. Zapraszam też do wspierania tego kanału na Patronite i na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród patronów witam pana Piotra Głośnego, Łukasza Bartkowicza, Łukasza Szewczyka, Wiktora Raszewskiego, Jakuba Sypę, Piotra Grzesiaka, Joannę Goralewicz, Tomka Adamca, wow, jeśli chodzi o kwotę, i Rafała Szczęsnego. Proszę Państwa, przypominam też, bo zapomniałbym właśnie, że dzisiaj też będziemy mieli materiały te dodatkowe, specjalne na Spotify'u i na Patronite. Jest ich dużo. Właśnie gdybym wszystkie wykorzystał, to chyba odcinek ten dodatkowy byłby dłuższy niż ten, który jest na YouTubie. To też pokazuje, że niestety cenzura robi to tyle tylko, że musimy te najciekawsze materiały niestety omawiać już poza YouTubem. Dobrze, więc teraz, proszę Państwa, zaczynamy od mocnego uderzenia inwazja na Hiszpanię, chociaż nazwałem sobie to też inwazja na Hiszpanię czy zagraniczna ingerencja w wybory. I teraz tak, o czym dzisiaj opowiemy, bo to są rzeczy, których Państwo prawdopodobnie nie usłyszycie w naszym mainstreamie. Przede wszystkim mamy do czynienia z jakąś gigantyczną falą manipulacji, nieprawd i no zorganizowaną kampanią, bo to już nie można tego inaczej powiedzieć. Ja już parę razy takie widziałem, głównie wtedy, kiedy gdzieś tam jest no, na szali leży gdzieś prestiż Trumpa kiedyś, tak było przynajmniej, to wtedy takie fale się pojawiały. Natomiast tutaj mamy coś bardzo podobnego, włącznie z tym, że powiem Państwu, że na przykład takie komentarze pod moimi wpisami na Twitterze, Państwo tego być może nie zobaczycie, bo ja tam poblokowałem trochę tych, którzy tam komentowali, ale miałem na przykład albo od prawdziwych Polaków z Polski, takich bardzo z Polski, a obok na przykład już jawnie piszących po rosyjsku. Co mnie trochę zdziwiło, bo to jednak wydawało mi się, że to nie ten kierunek geograficzny jest tu akurat bardzo zainteresowany dezinformacją, ale jednak jak się okazuje, może się przyłączają, prawda, jak nie mają swoich własnych tematów. I to jest taka ciekawostka, ale od razu Państwu powiem, że opowiem Państwu dosyć szczegółowo, o co chodzi z tym wyrokiem Sądu Najwyższego, bo tutaj manipulacji i nieprawd, i to takich już robionych no, grubymi nićmi w polskich również mediach, a i u niektórych komentatorów. No ja rozumiem, że bez złej intencji po prostu powtarzają to, co wyczytali. No, ale warto sobie sięgnąć jednak do źródeł. Mamy bardzo ciekawe oceny hiszpańskiego wywiadu. Dwie. One są, znaczy właściwie to jest ocena dotycząca dwóch różnych zdarzeń, tak? Natomiast jak się je zestawi, wniosek jest bardzo ciekawy, to osobno są bardzo niewinne. Nie opowiemy sobie o tym, co tam się w tej chwili działo, jaka jest tego percepcja, zarówno międzynarodowa, jak i hiszpańska, krajowa. Jak Państwo być może wiecie, jestem całkiem, może jeszcze nie biegle, ale całkiem nieźle hiszpańskojęzyczny, więc ja czytam sobie po prostu codziennie prasę hiszpańskojęzyczną. Bardzo tam ciekawe wnioski, a hiszpańskojęzyczna jest też marokańska niektóra. Algierska jest głównie francuska w tej chwili. No ale dobrze, to wróćmy sobie adrem. Więc najpierw, czy to jest inwazja na Hiszpanię? No jest, Hiszpania wypycha bądź wyprasza migrantów z powrotem do Maroka. Dziesiątki tysięcy zostało wydalonych z tego hiszpańskiego miasta. Przypomnijmy, że tam jest 80 kilka tysięcy mieszkańców, więc jak się pojawiło prawie 60 kilka tysięcy migrantów, to w zasadzie drugie tyle, ile ta populacja. Natomiast w tej chwili prawie wszyscy zostali już wyproszeni i wyszli. Tych, którzy nie zostali wyproszeni, wyłapuje jeszcze policja i wojsko. Natomiast zupełnie odrębna sprawa, od razu powiem, jest z nieletnimi. Tam jest całkiem sporo dzieci. I te dzieci są poddawane innej procedurze, to znaczy nie mogą być natychmiast wyrzucone. No to jest procedura, która jest w Hiszpanii legalna, a my ją znamy jako pushback. Oni to inaczej nazywają, ale to jest pushback, tak? Więc tego pushbacku nie można wobec nich zastosować i tam muszą być jeszcze, tam się musi opieka społeczna powiedzieć, takie rzeczy, więc ta procedura jest wobec nich stosowana. To, żebyście Państwo wiedzieli, dlaczego nie wszyscy na przykład, albo prawie wszyscy, no bo tych dzieci nie wolno. Teraz jest tak, po tym, żeby je przekazać drugiej stronie, trzeba zidentyfikować to, co Maroko robi, to nie stawia przeszkód w odzyskaniu swoich obywateli, prawdopodobnie próbując zażegnać coś, co może zakończyć się bardzo niedobrze dla Maroka, no chyba, że Maroko będzie utrzymywane ręcznie przez Trumpa, bo Unia Europejska ma jednak bardzo poważne instrumenty, żeby Maroko zdyscyplinować. Oczywiście Maroko może próbować jeszcze kolejnych takich numerów, ale w pewnym momencie no, przejdzie na dietę szczafi mirabelki, bo Unia Europejska jest wielkim odbiorcą, ma tam wielkie interesy, ale i Maroko ma wielkie interesy do Unii Europejskiej. No ale dobrze, tego sobie na razie nie spekulujmy, jak dojdzie co do czego, to będziemy mieli pewnie to omawiane wtedy przez odpowiednie gremia w Unii Europejskiej. No, od razu Państwu powiem też, przepraszam, to jest tylko mój komentarz, że akurat zachowanie państw Unii Europejskiej wobec tego kryzysu, szczególnie wobec tego, jak się, przypomnijmy, jak się Hiszpania zachowała wtedy, kiedy na Polskę zrobiono dokładnie taką samą inwazję, tyle tylko, że różnica jest taka, że Polska się obroniła. Hiszpania natomiast nie. Jeżeli chodzi o to, dlaczego Hiszpania nie, to też jest ciekawostka. Ja sobie poczytałem również komentarze opozycyjne, bo tam nawet opozycja, nawet atakując rząd i to dosyć mocno, też wskazuje na to, że w tym samym czasie główna uwaga rządu była skupiona na walce z pożarami. I tam zresztą wszystkie siły MSW są skierowane do gaszenia tych pożarów i prawdopodobnie po prostu zlekceważono sygnał wywiadu, który się pojawił kilka dni wcześniej, o tym, że coś jest szykowane. Co to nie do końca było wiadomo, ale zakładano, że coś podobnego co poprzednio, bo to jest nie pierwszy raz. Więc teraz tak, Hiszpanii udało się według już mediów również międzynarodowych odeprzeć zdecydowaną większość z około 60 tysięcy migrantów i jak się twierdzi, enklawa zaczyna wracać do normalności. W wyniku incydentu co najmniej 67 osób udało się na drogę do Jerozolimy, głównie w samym morzu, bo tam osoby nie umiejące pływać próbowały pływać i opływać falochron, co się okazało przy sporej fali wtedy jeszcze zgubne. Co więcej, tutaj oczywiście krytycy Sancheza wykorzystali okazję, żeby zarzucić mu utratę kontroli nad granicami kraju. W Ceucie Alberto Núñez Feijóo, to jest lider, tak się nazywa, konserwatywnej opozycji, czyli partii Vox. Ja Państwu powiem, że ta partia Vox, ja obserwuję ją generalnie na żywo, jak ona rządzi w różnych, bo ona w różnych koalicjach rządzi w kilku miejscach w Hiszpanii. To nie jest tak, że ona nie jest partią rządzącą i radzi sobie. Znaczy, jakby trudno jest dostrzec różnicę pomiędzy wcześniejszymi na przykład rządami prawicowej tej partii ludowej, a na przykład Voxu. Znaczy, oni być może na szczeblu centralnym coś byliby w stanie zrobić, natomiast jeżeli chodzi o imigrantów, to akurat widziałem takie regiony, gdzie akurat Vox właśnie jest w koalicji rządzącej, a migranci sobie, że tak powiem, spokojnie pracują, głównie na polach zresztą. Więc, no ale to też tłumaczyli lokalni politycy mi akurat, że to jest związane z tym, że Vox, nie Vox, prawda, ktoś musi te pomidory zbierać, a w miesiącach letnich nie znajdzie się ludzi w Hiszpanii, którzy byliby w stanie to robić, więc migrantów się, że tak powiem, toleruje właśnie z tego powodu. Znaczy, jakby Vox nie zaryzykuje rozmów z lokalnymi rolnikami. Natomiast przemawiając właśnie w sobotę w Ceucie, ten lider właśnie konserwatywnej opozycji partii Vox, notabene finansowanej przez pewnego bardzo, bardzo dużego biznesmena, szamanistę dodajmy, i to takiego zdeklarowanego, wezwał Sancheza do odpowiedzi na pytanie, jak Hiszpania się tu znalazła, naszemu narodowi brakuje skutecznej strategii ochrony tej granicy. No Sanchez natomiast wdraża historyczny plan legalizacji dla setek tysięcy migrantów i jest uznawany za symbol praw migrantów, moim zdaniem akurat niesłusznie. Bo to jest tak, że ten czas na legalizację, to nie jest tak, że się legalizuje wszystkich migrantów. To jest pierwsza mocna nieprawda. To jest tak, że to są osoby, które musiały udowodnić rezydencję co najmniej 5 miesięcy pobytu w Hiszpanii, wypełnić odpowiedni wniosek, no nie być karane, notowane i tak dalej, żeby dostać w ogóle, znaczy żeby móc się ubiegać o tą legalizację pobytu. Co więcej, ta aplikacja była od kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, teraz do końca czerwca. Czyli to nie są jakieś tam okienka takie, że wszyscy zawsze i w każdych okolicznościach, nowi migranci już zupełnie na to nie mają szansy. Oczywiście ten sygnał legalizacji jest niekorzystny na pewno dla Europy, to nie ma wątpliwości, no bo pokazuje, że można przyjechać, pobyć i się zalegalizować, ale też proszę zwrócić uwagę, że ponad 50%, i to sporo, to są przybysze z Ameryki Łacińskiej. Ludzie hiszpańskojęzyczni w 90 bodaj iluś tam procentach, to liczono katolicy, którzy nie mają żadnego problemu z asymilacją, a po prostu zasilają no, nie najlepszy rynek pracy w Hiszpanii, bo w Hiszpanii jest bezrobocie, ale ono dotyczy tych zawodów lepiej płatnych, natomiast w rolnictwie, szczególnie właśnie, no, nie tylko na południu, ale też w centrum kraju jest po prostu katastrofa, tak? I w takich właśnie usługach prostych. Więc tak jak Polska przyjęła sobie, nie wiadomo ile do końca, bo nikt o tym nie mówi, migrantów z Ukrainy i nikt z tego nie robi, nie wyrzuca Polski z Schengen. Zresztą, którzy płacą podatki, pracują i zasilają polski rynek pracy. Ja rozumiem, że wielu z Państwa ma różne emocje z tym związane, no ale te fakty są takie, jakie są. Tak samo oni sobie przyjmują z Ameryki Łacińskiej. Przy okazji zresztą, tam zdaje się, Marokańczycy stanowią 20-kilka%. Jest to duża grupa, ale nie przeważa nad wszystkimi tymi z Ameryki Łacińskiej. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tą legalizację. No ale moim zdaniem też to jest niekorzystny sygnał, bo pokazuje, że można, tak? Natomiast w tej chwili, teraz rząd natomiast rozpoczął instalowania 500-metrowej pływającej bariery w pobliżu granicy z Marokiem. I tutaj no to, o tej barierze będziemy musieli sobie powiedzieć, bo Państwo sobie pomyślicie, no ale dobrze, czym baloniki, bariery czy jakieś bojki są w stanie powstrzymać ludzi, którzy sobie wsiądą po prostu na łódkę? Albo też przepłyną pod, nad, prawda, czy coś takiego. To jest zasadnicza różnica i właśnie o tym będziemy musieli powiedzieć. To hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska powiedział, osoby, które 30 lipca nielegalnie wjechały do naszego kraju w Ceucie, nie mają możliwości legalizacji pobytu. No bo nic dziwnego, bo ta legalizacja dotyczyła konkretnej sprawy, konkretnej sytuacji i konkretnych jeszcze warunków. Dlatego w ciągu nieco ponad 24 godzin zostały odesłane do kraju pochodzenia. Natomiast koalicja rządząca w Hiszpanii jest podzielona w kwestii tego, kogo należy winić za ten kryzys. Sanchez i inni kluczowi, to jest najciekawsze. Sanchez i inni kluczowie, członkowie gabinetu tej partii rządzącej, bronili Maroka. Bronili Maroka, zaprzeczali jego zaangażowaniu, pomimo no, dosyć jakby oczywistych dowodów, tak? Jeszcze mówiono, Maroko nie stanowi, to właśnie Grande Marlaska, Maroko nie stanowi zagrożenia ani dla Ceuty, ani dla reszty Hiszpanii, to absolutnie niezawodny partner. Natomiast Sumar, lewicowa partia będąca partnerem koalicji Sancheza, otwarcie potępiła Maroko przed specjalnym sprawozdawcą ONZ do spraw człowieka i migrantów. Partia stwierdziła, skala tych wydarzeń, dziesiątki tysięcy osób przekraczających granice jednocześnie w bardzo krótkim czasie nie wydaje się zgodna ze zwykłymi przepływami migracyjnymi i może wskazywać na aktywne ułatwienie ich przez władze marokańskie. Tak na marginesie powiem Państwu, że to, co udowodnił jak gdyby wywiad hiszpański, to są, dobrze, to już teraz powiem, to są dwa komunikaty obok siebie. Albo nie, potem powiem, bo to są te dwa komunikaty są kluczowe chyba dla zrozumienia, jak to się wydarzyło. Więc to jest tak, że marokańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka wskazuje, i to zresztą udzielił jeden z przedstawicieli wywiadu do Washington Post, że ta fala migracji nastąpiła po zauważalnym zmniejszeniu, a niektórzy twierdzą w ogóle zniknięciu patroli granicznych po marokańskiej stronie granicy. I to jest dość dobrze udokumentowane przez bardzo, bardzo wielu świadków i policjantów, również ze strony hiszpańskiej i tam nawet tych ludzi, którzy przekraczali granicę, bo ich również dopadały media. Więc właśnie wskazuje się, że Sanchez jest przede wszystkim znany nie tyle z migrantów, co jest na pewno najgłośniejszym z europejskich przeciwników wojny w Iranie, oraz najostrzejszym krytykiem państwa położonego tam, gdzie chce, i jego humanitarnych działań w strefie opatrunku i w innych miejscach, tam gdzie jest w stanie tylko dotrzeć i kogoś humanitarnie odesłać na drogę do Jerozolimy. W każdym razie, natomiast podobnie jak Trump i członkowie europejskiej prawicy, prominentni, to od razu zaznaczam, odnotowały media amerykańskie, że prominentne osobistości z państwa położnego tam, gdzie chce, chełpią się kryzysem w Ceucie. Niejaki Danny Danon, wbrew pozorom nie mający nic wspólnego z jogurtami, czyli przedstawiciel tamtego kraju przy ONZ, Powiedział tak, Hiszpania, która nigdy nie przegapi okazji, by pouczać państwo pobożne tam, gdzie chce, ogłosiła stan wyjątkowy w Ceucie w związku z kryzysem związanym z jej polityką migracyjną. Zanim zacznie nas pouczać, może czas wyjaśnić światu, dlaczego nadal utrzymuje enklawy kolonialne w Afryce. Tak na marginesie, proszę państwa, to jest tak, że ta akurat Melilla przynajmniej, to jest enklawa, znaczy jeżeli ktoś mówi, że to jest marokańskie, to niechaj udowodni istnienie Maroka w 1493 albo 94 roku, czyli no 80 lat po bitwie pod Grunwaldem, gdzie walczące ze sobą dwa emiraty akurat w miejscu Melilli pozostawiały ziemię niczyją, tak? I raczej było to miejsce rywalizacji, natomiast na pewno nie kontroli, a już na pewno nie Maroka, bo Maroka jako takiego nie było. Zresztą Ceuta później w XVII wieku była zajmowana mniej więcej w podobnych okolicznościach, także na pewno nie było to nigdy marokańskie wcześniej, bo jeszcze nie było czegoś takiego jak Maroko. A i to zasiedzenie, co prawda w moim głębokim przekonaniu to jest akurat niespecjalnie potrzebne do czegokolwiek Hiszpanii, chociaż nigdy nie wiadomo, może się kiedyś przydać, no to równie dobrze można powiedzieć, a po co Rosji Kaliningrad, nie? No dobrze, w każdym razie to jest tak, że jest jeszcze ciąg dalszy, bo w tym momencie niejaki Michael Rubin, to jest doradca polityczny Pentagonu z czasów Busha, napisał artykuł wzywający Maroko do wysłania swoich obywateli do Ceuty i Melilli, żeby potwierdzić ich suwerenność. Chodzi o powtórzenie Zielonego Marszu z 1975 roku, kiedy to tysiące Marokańczyków, to jest oczywiście była to akcja zorganizowana, nie spontaniczna, wkroczyła po prostu do Sahary Zachodniej, która wówczas była kolonią hiszpańską i później od tego momentu Maroko walczy wojnę partyzancką właśnie to partyzanci walczą z Marokiem o niepodległość Sahary Zachodniej, którą to niepodległości chce między innymi Algieria, no i oczywiście sami mieszkańcy Sahary. Natomiast Maroko uważa to za ich własność, no bo właśnie wjechali sobie w 75 i teraz jest cały ruch, no głównie wśród Rzymian tak naprawdę amerykańskich, który namawia właśnie do tego, żeby zrobić dokładnie to samo z Ceutą i Melillą. Więc warto właśnie tutaj, zresztą właśnie Rubin, nomen omen, napisał tak, skoro socjalistyczny premier Hiszpanii Pedro Sánchez przyjął język dekolonizacji, no chodzi oczywiście o dekolonizację związaną ze strefą opatrunku i innymi, że tak powiem, słusznymi wyzwoleniami ziem przez państwo położone tam, gdzie chce, to Mohamed VI powinien powrócić do ducha Zielonego Marsza, by sfinalizować wydalenie hiszpańskich kolonistów z ziemi marokańskiej. Ceuta i Melilla są słabym punktem europejskiego bezpieczeństwa, ponieważ afrykańscy migranci regularnie atakują ogrodzenia, aby ubiegać się o azyl. Rubin napisał, Marokańczycy powinni się zebrać, wysłać buldożery na granicę, następnie bezbronni wkroczyć do Ceuty i Melilli, aby wywiesić swoją flagę. No więc takie właśnie artykuły wśród elit rzymiańskich w Stanach Zjednoczonych. Otóż jest tak, że natomiast jeśli chodzi o migrantów, z którymi właśnie rozmawiały amerykańskie media, dodajmy, w tym Washington Post, no oni twierdzą, że pojawiły się posty i filmy w mediach społecznościowych, notabene do dzisiaj nie wiadomo, kto je umieszczał pierwotnie, które jakby zachęcały do tego, i jeszcze co więcej, tam się ewidentnie pojawiły się zachęty mówiące o tym, że każdy, kto jakby postawi nogę na plaży, to dlatego im przez tą plażę głównie, prawda, od strony morza, to z automatu, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego Hiszpanii, musi zostać już w Hiszpanii, prawda, czyli dostanie azyl. To tak już w skrócie było tak to przedstawiane. Więc to więcej właśnie... No właśnie, teraz tak, że również wpisy na Facebooku się pojawiły, nie wiadomo czy prawdziwych ludzi, czy botów, no że właśnie granica jest otwarta i żeby ją przekraczać. Więc tutaj jeden na przykład z tych, którzy zostali właśnie, dostali się do tego, natomiast powiedzieli, że nie zostali, bo normalnie tam od strony marokańskiej, jeżeli ktoś z państwa był tam, no tam normalnie od strony marokańskiej stoi policja, żandarmeria i nie dopuszcza ludzi do samej granicy, natomiast tutaj nie zatrzymywali nikogo. Więc albo po prostu ich nie było, albo przepuszczali. No przepuszczali to widać było na filmach akurat, gdzie te ciężarówki całe podjeżdżały pełne ludzi. Ale od razu Państwu powiem, że zgodnie z informacjami wywiadu hiszpańskiego, już kilka dni wcześniej setki autokarów, podkreślam, przyjeżdżały właśnie pod granicę i zwoziły ludzi z całego kraju. To nie jest tylko lokalnie, z okolic, bo po prostu tyle by się pewnie młodych ludzi nie zebrało w okolicy. No więc to jest tak, że ciąg dalszy jest taki, że na przykład inny migrant, o którego właśnie pytał dzisiaj Washington Post, powiedział, że jeden z lokalnych polityków zachęcał ludzi do przekroczenia granicy. No oczywiście motywacja jest prosta, tak? Rodziny są biedne, w Maroku nie ma pracy. Jeden właśnie z tych migrantów powiedział, ma dyplom ukończenia studiów i pracy dla niego żadnej nie ma. Wszędzie panuje bieda, chcemy wieść wspaniałe życie, w Maroku nie ma ani usług, ani pieniędzy. Chodzi o usługi dla ludności. Więc no, Maroko w przeszłości już wykorzystywało migrantów do nękania hiszpańskiej eksklawy podczas dyplomatycznych sporów z Madrytem. Więc teraz niedawno, na przykład to było związane z, na przykład z tym, kiedy tam został raz kiedyś król zatrzymany przez hiszpańską policję. Potem była taka historia właśnie z leczeniem w Hiszpanii, w szpitalu jednego z liderów frontu Polisario. A tym razem chodziło o to, że był premier Hiszpanii, pojawił się w Algierii, która to Algieria jest tradycyjnym wrogiem Maroka i vice versa. Natomiast tutaj wielu tych migrantów po prostu napotkało trudne warunki w Ceucie. Ludzie nie sprzedawali im jedzenia albo pozamykali w ogóle sklepy. Co więcej, nie było ani jedzenia, ani wody po prostu i w dużej mierze sami powracali po prostu. Natomiast ci, którzy powrócili do Maroka, zostali wywiezieni z powrotem, uwaga, ciężarówkami należącymi do rządu marokańskiego. No więc oczywiście to po raz kolejny pokazuje, jak bardzo Europa jest wrażliwa na kryzysy migracyjne, ale tym razem nikt nie mówi herzlich willkommen, prawda, i wszyscy tutaj zapraszamy. Tego już nie ma, raczej jest wręcz przeciwnie. Dzisiaj będzie kolejne spotkanie urzędników europejskich. Meloni, która jest prawicowym premierem Włoch, ale przypomnijmy również, że to właśnie do Włoch trafiło prawie 500 000 nielegalnych migrantów, tam 480 chyba tysięcy w ciągu ostatnich lat, do Hiszpanii 2 czy 3 razy nawet mniej, to znaczy 2 razy mniej to w tym badanym okresie, a 3 chyba w tych ostatnich latach. Dlaczego? Bo po prostu Hiszpania stosuje masowo pushbacki, zaraz sobie o tym powiemy, chociaż one się nie nazywają pushbackami, pamiętajmy, bo to pushbacków nie wolno, ale te inne rzeczy wolno. Otóż Sanchez wysłał list do przywódców Unii Europejskiej, krytykując reakcję. I wiecie Państwo, to byłoby tak mniej więcej, jakby ta reakcja właśnie między innymi również Polski, to wtedy, kiedy na Polskę robiono taki sam najazd, tylko że tak mówię, no myśmy się dzielnie obronili. Więc natomiast tak czy inaczej, to tak jakby wtedy Unia Europejska zamiast wesprzeć i pomóc, to napisała, że wini rząd Kaczyńskiego na przykład, tak? No za to, że pogorszył swoje stosunki z Łukaszenką i Łukaszenko, prawda, słusznie tutaj i w ogóle to polityka polska zachęca do migracji. No przypomnijmy, że wtedy wszystkie państwa Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do teraz, obecnej sytuacji, stanęły za Polską, co więcej, wprowadziły na przykład, włącznie z rządem Hiszpanii, przypomnijmy również rządem Sancheza Hiszpanii, na przykład wprowadziły embargo na Bieławię, prawda, którą wożono migrantów aż tam z północnego Iraku, praktycznie dowożono ich na granicę z Polską, tak? Przynajmniej tych, którzy o tym opowiadali. No, oczywiście były to jeszcze w Egipcie, tam, ale głównie właśnie w Iraku północnym, zdaje mi się, werbowano. Pamiętacie Państwo takiego słynnego rzecznika tych inżynierów i lekarzy, który tam występował w mediach, głównie rosyjskich, właśnie mówił, że właśnie jest tak, jest członkiem, był jednym z wysoko postawionych funkcjonariuszy partii BAS i tak dalej. Więc to była tego typu akcja. Tutaj takiej solidarności nie okazano. Sanchez napisał, Unia Europejska nie może sobie pozwolić na tego rodzaju egoistyczną, polaryzującą i bezprawną reakcję. Powiedział, zauważył, że Ceuta nie jest częścią Europejskiej Strefy Wolnego Ruchu, bo nie jest. Nikt się z tej Ceuty nie może przedostać bez odpowiednich dokumentów, podróży i wiz na terytorium Hiszpanii. bo Ceuta jest poza strefą Schengen i co więcej, nikt się na pewno nie przedostał i nie przedostanie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast to jest jeszcze nie koniec. Więc teraz sobie powiedzmy o służbach wywiadowczych, bo to się Państwu na pewno bardzo spodoba. Co zostało ustalone? Że z jednej strony, i to jest dzisiaj wyraźnie w El Pais napisane, że nie było to planowane przez władze marokańskie. Proszę Państwa, nie było planowane, kropka, tak? Ale to, że nie było planowane, to nie znaczy, że nie zostało wykonane, bo planista mógł być zupełnie inny, tak? Już mówiąc sobie otwartym tekstem. Tutaj ważne są te sformułowania. Natomiast z drugiej strony mamy też informacje tego samego wywiadu, który mówił, że Marokańczycy zwozili pod granicę od kilka dni wcześniej jeszcze setkami autokarów tysiące ludzi. Więc autokarów, ciężarówek, prawda, coś, czym tam jeszcze. Ciężarówki akurat i autokary było, można oglądać sobie soliczne filmiki z tego. Natomiast to nie jest operacja planowana przez wywiad marokański, krótko mówiąc. Natomiast władze marokańskie nie tylko nie powstrzymały fali ludzi zmierzającej do Tarahal, ale wręcz ułatwiły im przeprawę i politycznie wykorzystały międzynarodowe reperkusje tego wydarzenia. I to jest wniosek służb wywiadowczych po przeanalizowaniu kryzysu, który, jak pisze dzisiaj prasa hiszpańska, zaskoczył rząd skupiony na pożarach lasów i polegający w dużej mierze na pomocy Maroka w zatrzymywaniu migracji, bo tak to wyglądało do tej pory. Początkowe spekulacje koncentrowały się na motywach Maroka, które skłoniły go do podjęcia wrogich działań wobec Hiszpanii, więc przede wszystkim to chodzi o wizytę Pedra Sancheza w Algierii, przyznanie obywatelstwa Saharyjczykom, trzeba pamiętać, ludziom Saharawi, tym, którzy walczą z Marokiem, tak, a nawet rywalizacji i organizację finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej 20-30. Natomiast twierdzą w tej chwili prasa ta pro-sanchezowska, że nie był to wynik makiawelicznego planu, lecz raczej akt oportunizmu, który wymknął się spod kontroli jego inicjatorów. Ja tutaj mam pewne wątpliwości. Natomiast to, jak to wyglądało dokładnie, otóż masowy eksodus według tych ustaleń już w tej chwili służb hiszpańskich był wynikiem oszustwa, które w dziwny sposób rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych i na komunikatorach, po niedawnym orzeczeniu Sądu Najwyższego, który potwierdził, że migranci, którzy przybędą do Ceuty i Melilli drogą wodną, nie mogą być deportowani w trybie natychmiastowym, ale wymagają rozpatrzenia jak sprawy, tak jak w przypadku osób przybywających łodzią. No więc tysiące młodych Marokańczyków, trzeba pamiętać, że tam Maroko nie jest krajem, znaczy jest krajem mlekiem, miodem płynącym dla króla i jego otoczenia, natomiast cała reszta ani mlekiem, ani miodem, ale może płynące. Usłyszało historię w związku z tym, że Hiszpania przyjmie ich z otwartymi ramionami i nie będzie ich repatriować, prawda, czyli wydalać. Tak na marginesie, w 2021 roku władze marokańskie zrobiły dokładnie ten sam właśnie numer, czyli to prowadziło to do wjazdu ponad 10 tysięcy osób do Ceuty. Natomiast w 2024 roku pozwoliły, żeby się tak stało ponownie. Więc to, co się zaczęło stróżką na początku, bo były takie próby wcześniej, w tym czasie, kiedy były obchody Dnia Tronu Święta w Maroku, nadzór nad marokańską granicą został zredukowany do minimum, aż w końcu całkowicie go zniesiono i to jest największa ciekawostka. Czyli, krótko mówiąc, eksperci hiszpańscy twierdzą, że co prawda to nie było zaplanowane przez marokański aparat państwowy, ale dostrzeżono szansę w tej operacji. No i teraz powstaje pytanie, te sformułowania są istotne. No to jak nie przez marokański zaplanowane, to kto w takim razie to zaplanował i kto przeprowadził? To w sumie nie było nic skomplikowanego. No, rozpoczęcie wiralowej kampanii na Facebooku i na kilku innych komunikatorach nie wymaga jakiejś wielkiej wprawy. To wystarczy tylko to trochę uwiarygodnić i mieć przynajmniej milczącą zgodę władz marokańskich. Tak na marginesie, proszę Państwa, jeszcze tego samego dnia, kiedy doszło do tego kryzysu, zresztą na stronie ambasady amerykańskiej w Maroku po raz kolejny pojawiło się cytat z Donalda Trumpa, który potwierdza przywiązanie Stanów Zjednoczonych do suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią. Notabene właśnie tym potwierdzeniem suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią Donald Trump kupił poparcie Maroka dla akordu Abrahama, prawda, i przystąpienie do akordu Abrahama. A Maroko ostatnio dokonało dużych zakupów zbrojeniowych i powiedzmy sobie nie w Stanach Zjednoczonych. To tak jeszcze na marginesie. W związku z tym Maroko oczywiście bardzo dużo wygrało tutaj, jak przynajmniej uważa dyplomatycznie, ponieważ umieściło swoje roszczenia do Ceuty i Melini na pierwszych stronach światowych mediów. Więc to Departament Stanu określił to zdarzenie jako rażące naruszenie hiszpańskiej suwerenności, ale oczywiście obwinił za to politykę imigracyjną Sancheza. Ambasador państwa położonego tam, gdzie chce, no to powiedział, że Ceuta jest enklawą kolonialną. Teraz potem w liście do szefów instytucji europejskich to, co powiedział Sanchez, już państwu powiedziałem. Natomiast jest też ciekawostka, w ubiegły czwartek marokański dziennik Le 360, wydawany w okolicach Pałacu Królewskiego, określił, czyli zbliżony do tronu, określił Ceutę i Melilę jako okupowane miasta na terytorium Maroka, których obecny status jest według wszystkich relacji nie do utrzymania, i stwierdził, że pytanie nie brzmi, czy zostaną ponownie zintegrowane z Marokiem, ale kiedy. No, minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska oświadczył w sobotę w Ceucie, że hiszpańskie służby wywiadowcze nie ostrzegły go przed tym, co dzieje się po drugiej stronie granicy. To wywołało też pewne zaniepokojenie podobno w Ministerstwie Obrony, które nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło. Natomiast marokańskie służby wywiadowcze, z którym się Narodowe Centrum Wywiadowcze i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szczycą utrzymaniem bliskiej współpracy, nie ostrzegły hiszpańskich odpowiedników o ruchu migracyjnym. Podczas wizyty w Ceucie w zeszły piątek Sanchez określił masowy wjazd Marokańczyków do miasta jako atak i naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii. To jest pierwszy raz, kiedy szef w ogóle od czasów demokracji, szef rządu używa terminów bezpośrednio nawiązujących do artykułu 8 Konstytucji, który wymienia misję sił zbrojnych. Natomiast w przeciwieństwie do 2021 roku rząd unikał wskazywania Maroka jako odpowiedzialnego za agresję, a Ministerstwo Obrony nie przejęło dowodzenia operacjami. Natomiast zostało oddanych do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych około 1600 żołnierzy z garnizonu w Ceucie. Ponadto marynarka wojenna wysłała trzy łodzie patrolowe i jeden okręt, który między innymi rozstawiły właśnie pływającą barierę zboi wzdłuż granicy morskiej z Marokiem. Również nie zwołano Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie powołano Komitetu do Spraw Sytuacji lub Kryzysu powoływanego zwykle w takich przypadkach. Departament Bezpieczeństwa Narodowego ograniczył się do całodobowego monitorowania wydarzeń i dostarczania premierowi aktualnych informacji. W oświadczeniu również wydanym przez, uwaga, Dwór Królewski, król wyraził swoje zaniepokojenie i oburzenie poważnymi wydarzeniami w Ceucie, poinformował, że przekazał premierowi i burmistrzom, tak, prezydentom dwóch hiszpańskich miast oraz liderowi Partii Ludowej przesłanie stanowcze, więc to jest niezwykle ostre określenia w ogóle w oświadczeniu Pałacu La Zarzuela. Nietypowe jest również, aby król włączył Alberto Nuñeza Feijóo do swoich konsultacji, więc że Filip VI uważa ten kryzys za kwestię państwową, przed którą strony muszą odłożyć na bok swoje różnice. No tak, ale to jest jeszcze nie wszystko, bo tak to mniej więcej wygląda w tej chwili sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą barierę i o to, co Sąd Najwyższy wskazał, to ta bariera, te bojki, które tam są ustawione, one zasadniczo zmieniają sytuację migrantów. To jest nowa bariera pływająca na falochronie Tarajal. Została skonstruowana jako właśnie odpowiedź na wykładnię przyjętą przez hiszpański Sąd Najwyższy, a tylko i wyłącznie ta inwazja migrantów to przyspieszyła. To jest tak, że dzięki tej barierze, która jest, jeżeli ktoś ją pokona, to w tym momencie służby mają prawo do zastosowania procedury rechazo en frontiera, nie naruszając wyroku Sądu Najwyższego. Sąd, co prawda, nie nakazał budowania bariery, ale powiedział, że taki przepis może być zastosowany również na morzu. Więc o co chodzi? Chodzi o wyrok 814-2026. Ja dlatego Państwu podaję te numery, żebyście Państwo sobie mogli sami znaleźć po prostu, bo to nie jest wiedza tajna. Wyrok 814/2026 z 29 czerwca, oznaczony jako, no już nieważne jak oznaczony, to jest długie oznaczenie, ale Państwo sobie już po samej dacie znajdziecie, Sprawa dotyczyła obywatela Algierii, który 14 listopada jeszcze 2024 roku został przechwycony podczas próby dopłynięcia do Ceuty, a następnie został przekazany władzom marokańskim bez procedury administracyjnej, czyli na zasadzie odrzucenia na granicy, czyli krótko mówiąc pushbacku, który jest legalny, jak się okazuje, w Hiszpanii, choć nie nazywa się ładniej rechazo en frontera. Nie? No, zupełnie lepiej niż pushback jakiś. Tam się pushbacku nie robi, sobie się rechazo. Też powinniśmy jakoś tam to ładnie nazwać, tak? Repatriacja na granicy, prawda? Albo powrót na szlaki białoruskiej Puszczy Białowieskiej, czy coś takiego. No w każdym razie tak, sąd zinterpretował dodatkowy przepis 10 hiszpańskiej ustawy o cudzoziemcach, który pozwala na natychmiastowe, uwaga, odrzucenie na granicy, czyli rechazo, frontiera, osób wykrytych na linii granicznej podczas próby pokonania elementów zabezpieczenia granicy. Sam przepis mówi więc nie tylko o nielegalnym przekroczeniu granicy, ale konkretnie o pokonywaniu fizycznych elementów zabezpieczających. Sąd uznał, że osoba płynąca morzem nie pokonuje istniejącego fizycznego elementu zabezpieczającego. Są tam co prawda drony, kamery termowizyjne, czujniki i tak dalej, ale one są urządzeniami, sąd uznał, obserwacyjnymi, a nie powstrzymującymi. Dlatego, że wobec osób przechwyconych w morzu należy stosować zwykłą procedurę devolution, a nie uproszczone właśnie rechazo en frontera. No i to właśnie odpowiada właśnie temu, na to pytanie, dlaczego jest stawiana ta bariera. Chodzi po prostu o ten fakt, że ci ludzie, jeżeli będą przekraczali tą barierkę, te bojki, no to tak naprawdę przechodzą barierę, fizyczny element zabezpieczający. No, nie musi tam być drut kolczasty na tym, prawda? Wystarczy to, że jest. A w związku z tym można będzie ich natychmiast wydalić bez procedury. Natomiast jeżeli nie, znaczy ja rozumiem, dlaczego, proszę Państwa, to jest stosowane, bo jest jeszcze cała taka konwencja o ratowaniu na morzu i to jest dość skomplikowana sprawa, no bo to też trzeba pamiętać, że nie każda osoba, którą wyrzuci morze na plaży, jest koniecznie, czy też która gdzieś tam sobie pływa w kapoku, oganiając się od zaciekawionych rekinów. Dlaczego, albo orek, bo tam jeszcze orki są przy Gibraltarze, więc dlaczego ona akurat powinna być ratowana, a nie przepychana delikatnie w kierunku prądów, które ją zaniosą do ojczystych brzegów. Więc to właśnie między innymi z tego powodu, więc ja rozumiem, dlaczego musieli się też tym zająć. Natomiast to jest praktyczna, gotowa instrukcja prawna, właśnie 361 punkt uzasadnienia sądowego, proszę Państwa sobie sami znaleźć, przeczytać. Sąd stwierdził, że przepis mówi ogólnie o elementach zabezpieczających granicy, a nie wyłącznie o zabezpieczeniach lądowych. Dlatego w momencie, kiedy zostaną ustanowione elementy zabezpieczające na morzu, przepis może być stosowany do każdej osoby, która próbuje przekroczyć granicę, pokonując takie elementy morskie. Więc to jest, krótko mówiąc, sąd dał gotową instrukcję prawną. Bez fizycznej bariery na morzu, brak uproszczonego odrzucenia, dalej można tą osobę odrzucić, ale trzeba przeprowadzić procedurę. Po ustawieniu bariery ktoś pokonuje ją, a w związku z tym spełnia warunki z ustawy i można go, że tak powiem, oddać z powrotem w opiekę rybek, kraju macierzystego, bądź najlepiej Maroka, żeby sobie dalej później podawało, skąd on tam do Maroka nie przybył. Teraz tak, jeśli chodzi, to jest jak gdyby ta część formalna. Czyli widzicie Państwo, że ten przepis nie jest przepisem mówiącym, że każdego można przyjmować, a tylko i wyłącznie powiedział, kiedy można i należy stosować procedurę przejścia, więc jeżeli jest to fizyczna bariera, to jak najbardziej stosuje się ten nie pushback. Natomiast w innym przypadku trzeba przeprowadzić pełną procedurę i dalej można go wydalić, tyle tylko, że to już zabiera czas i pieniądze zresztą. Teraz tak, natomiast jeżeli chodzi o to, że to było wykorzystanie, prawdopodobnie, że cała ta akcja miała na celu wpłynięcie na wybory, no to jest w całej prasie hiszpańskojęzycznej od lewa do prawa coś takiego, taka teza się pojawia. Po pierwsze, jakie są podstawowe tezy w prasie hiszpańskiej? Po pierwsze, Marokańczycy świadomie pozwolili na wykorzystanie presji migracyjnej przeciwko Hiszpanii i ta interpretacja jest szeroko obecna, dobrze udokumentowana. Są zdjęcia, są wideo, są zeznania również tych migrantów, którzy opowiadali, jak to wyglądało. Nie ma tylko takiego, który by połączył dokładnie, że go tam zrekrutowano, żeby przyjechał, ale pewnie to się też znajdzie w najbliższych dniach. Na pewno kryzys został natychmiast wykorzystany przez Trumpa, środowisko MAGA i europejską skrajną prawicę, a przede wszystkim Vox, do osłabienia rządu Sancheza. I to też jest dosyć dobrze widoczne. Natomiast hipoteza sformułowana, że to Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, nakłoniły Maroko do wywołania kryzysu specjalnie po to, żeby wypłynąć na hiszpańskie wybory i wzmocnić Vox, to ta teza jest powszechnie formułowana, no ale dowody są tylko poszlakowe, tak? Tutaj nie ma także, no... Musiałby znowu dojść do jakiegoś przecieku kontrolowanego lub niekontrolowanego ze służb, a one niestety, no... Czasami przeciekają, ale najczęściej w sposób celowy, tak? Więc na razie takiego przecieku jeszcze nie ma. Więc tutaj podstawowym w El País z 1 sierpnia wskazuje się, że tutaj środowisko Sumar i Mas Madrid z partii koalicji rządowej uznały wydarzenia za marokańską operację destabilizacji politycznej, czyli krótko mówiąc atak hybrydowy, no taki jak Łukaszenko zrobił na naszą granicę, to samo Marokańczycy zrobili na hiszpańską. I działacze tych ugrupowań włączali do możliwego układu również USA i państwo położone tam, gdzie chce, jako najbliższych sojuszników Mohameda VI i jako największych przeciwników polityki zagranicznej Sancheza. Jeszcze dalej poszedł niejaki Andrea Rizzi w tekście opinii, prawda, który wskazał, że presja migracyjna jest korzystna dla administracji Trumpa i rządu Łachapiachu. Następnie postawił pytanie, czy mieliśmy do czynienia jedynie z późniejszym zadowoleniem dwóch stolic, czy wcześniejszą zachętą albo przyzwoleniem. No oczywiście nie wiadomo w tej chwili, chociaż no, wiele znaków wskazuje na to, że tak. Tym bardziej właśnie to zachowanie Maroka, że Maroko z jednej strony się zgodziło, a z drugiej strony bo gdyby chciało pójść na większy hardcore, no to mogło zablokować granicę i nie chcieć przyjęcia tych 70 tysięcy, no ale to by mogło spowodować nawet włącznie z wypowiedzeniem stosunków dyplomatycznych, rzeczywiście wysłaniem armii hiszpańskiej tam do Ceuty i do Melidii, floty na morze i tak dalej, więc tam się mogły dziać różne ciekawe rzeczy. A na pewno Maroko straciłoby możliwość robienia biznesu z Unią Europejską na lata, chyba że nagle by się okazało, że najlepszym przyjacielem Mohameda VI staje się Giorgia Meloni. No ale nie sądzę, tak? Te łódki mogą też, da się je przekierować też na Lampedusę. W każdym razie najbardziej bezpośrednio tutaj mamy hiszpański Huffington Post, i tam jest po prostu otwartym tekstem powiedziane, że Maroko, państwo położone tam, gdzie chce, i Stany Zjednoczone należy analizować jako element jednego układu nacisku regionalnego, a Mohamed VI dał po prostu amunicję skrajnej prawicy Abascala. No i sugeruje tam artykuł, że moment kryzysu może być powiązany z polityką Hiszpanii wobec Algierii, Iranu i państwa położonego tam, gdzie chce. No i to jest, natomiast tutaj mówi się głównie o politycznych konsekwencjach i tle geopolitycznym, natomiast oczywiście dowodu na to, że operacja jest planowana jako wsparcie kampanii wyborczej Vox nie ma, no bo to by wymagało prawdopodobnie już zapytania siewców pokoju. No, ja państwu mówiłem zresztą, że od początku, że jak zacząłem tą operację, to sobie pomyślałem, no jak nie FSB, no to jest tylko druga służba, która takie rzeczy potrafi robić i potrafi, jak się okazuje. Więc tak, mamy również El Constitucional na przykład, ja sobie zrobiłem taką prasówkę, dlatego państwu też mówię, co jest napisane w prasie hiszpańskiej. Relacjonował, że przedstawiciele Sumar mówią o skoordynowanych interesach Maroka, państw trzecich i sił skrajnej prawicy, które służą destabilizacji Hiszpanii. Tutaj jest również MSZ hiszpańskie ostrzegło, że część fałszywych narracji jest tutaj właśnie tworzona w zachodniej Europie przez partię skrajnej prawicy i Tuska. Te Tuska nie dodali, to tutaj mamy, Polska się do tego dołączyła. W każdym razie El Diario mówi, że jest na pewno wspólna kampania informacyjna, no ale że nie ma dowodu wspólnego planowania. Na pewno El Diario rozwinęło wątek skoordynowanego wykorzystania kryzysu po fakcie. Cytuję właśnie Trumpa, Departament Stanu, europejskich liderów skrajnej prawicy i Tuska niemal jednocześnie powielali przekaz o inwazji. Politycy z państwa położnego tam, gdzie chce, w tym Ben Świr, wykorzystali wydarzenie do zaatakowania rządu hiszpańskiego i tak dalej, prawda? Więc, ale też znowu, tu się wskazuje na wspólny interes polityczny. Natomiast czy ten kryzys tak czy inaczej może wzmocnić Vox wyborczo? Jest to moim zdaniem pewne. To znaczy w hiszpańskiej prasie, zresztą to się uznaje, że jest to taki skutek oczywisty, migracja w związku z tym stanie się głównym z tematów wyborów w 2027 roku. Tak na marginesie, Partia Ludowa, czyli PP, prawda, próbuje przejąć od Voxu bardzo twardy język dotyczący granic i to daje zarówno prawicy, jak i skrajnej prawicy silne narzędzia mobilizacyjne, co do tego nie ma wątpliwości. No Vox, trzeba pamiętać, jest partią też bardzo silnie powiązaną z państwem położonym tam, gdzie chce. To są związki, jakby, którymi się nawet niespecjalnie no, nie wstydzą się, tak? Więc krótko mówiąc, no Vox natychmiast nazwał wydarzenia inwazją i aktem wojny, zażądał stałej militaryzacji granicy, wezwał do przedterminowych wyborów, no i nacisnął na Partię Ludową do zaostrzenia stanowiska właśnie wobec tych organizacji, które pomagają migrantom. Więc no Vox jest na pewno głównym politycznym beneficjentem tego kryzysu. To natomiast no nie wiadomo, prawda, czy ten kryzys został specjalnie zrobiony w celu wsparcia Vox. Ja uważam, że jest wysoce prawdopodobne. No, jeżeli kryzys widzimy, że został zorganizowany, nie wiemy przez kogo, ale wiemy, kto jest beneficjentem. Wskazuje się, że rząd Maroka go nie zaplanował, no to kto go zaplanował? No na pewno nie hiszpański Vox, prawda? Co jeszcze tutaj można powiedzieć? No właśnie, więc znaczy tutaj oczywiście jest taka karkołomna teza moim zdaniem, że to jest tak, że zwłaszcza Maroko to jak tylko zauważyło ten kryzys, to stwierdziło, dobrze, to się pod niego podłączymy, ale samo tego nie robiło. No ale znowu, no to kto organizował ten przejazd, kto zabrał z granicy żandarmerię, kto spowodował, że te ciężarówki wypełnione ludźmi nie były zatrzymywane, a normalnie w Maroku te kontrole są dosyć częste, no szczególnie tutaj w tej części właśnie w okolicach Ceuty i Melini. Już abstrahując od tego, że no i teraz ostatnio jeszcze tą, to już nie jest dowód na nic, ale autostradę właśnie tą główną północ-południe nazwano imienia Trumpa, tak? Tak to mniej więcej wygląda, więc macie Państwo w tym momencie no, w miarę pełny obraz sytuacji. Omówiłem Państwu te dwie oceny wywiadu, czyli wywiad twierdzi, że Maroko tego nie wymyśliło, ale z drugiej strony informowano, że i to jeszcze kilka dni wcześniej, że narasta ta presja i że przyjeżdżają autokary setkami i przywożą ludzi. Więc te autokary, rozumiem, że pewnie zaraz zwali się to na spontanicznych właścicieli, na PKS, proszę Państwa, tak jest, PKS to wszystko zorganizował. Proszę Państwa, no mamy nieustającą telenowelę z Trumpem, który odwołuje ataki, który twierdzi najpierw, że ataki zostały odwołane, ponieważ Iran błagał, żeby ich nie było. Potem oczywiście zmienił narrację parę godzin później, jak Iran powiedział, ale kto go błagał, o co, prawda, nikt z nim nie rozmawiał, nikt nikogo o nic nie prosił. Co zresztą też potwierdzają ci mediatorzy, prawda, którzy też zrobili kwadratowe oczy, jak zwykle zresztą po wszystkich wpisach Trumpa. Wiemy dzisiaj trochę więcej, zaraz sobie o tym opowiemy, bo prawdopodobnie to nacisk Arabii Saudyjskiej spowodował, że jednak ten atak odwołał. Co więcej, ja mam jeszcze swoją własną hipotezę, bo ropa znowu przekroczyła $100, a jak Trump powiedział, że ataku nie będzie i będą rozmowy, i te rozmowy będą świetne i one są dzisiaj niby, to już od razu o $5 spadła. Nie wiem, jak jest w tej chwili, kiedy Państwo to oglądacie, ale pewnie na razie nie wzrosła. No więc to jest tak, że prezydent Trump powiedział, rozpoczynają się jutro po południu, czyli dzisiaj po południu, zobaczymy. I później już w drugiej relacji, przecząc samemu sobie, jak zwykle, powiedział, że odwołał planowane ataki na ten weekend na prośbę Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich i Kataru. I że państwa te nalegały, żeby zamiast atakować, kontynuował rozmowy z Teheranem. To, że w międzyczasie, ponieważ Trump, przypomnijmy, zapowiedział największy atak od czasu II wojny światowej, nie wiadomo który, bo chyba nie chodziło o D-Day, no ale załóżmy, i zapowiedział zaatakowanie infrastruktury, no my byśmy ją nazwali może cywilnej, ale umówmy się, że można ją klasyfikować jako podwójnego przeznaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni. W związku z tym Iran opublikował dokładną listę celów, które zniszczy i to są właśnie elektrownie w tych państwach, o których wspominaliśmy, czyli tych, które naciskały elektrownie i pola gazowo-naftowe, które znajdują się w tych krajach. Od razu sobie powiedzmy, że Iran, jak już udowodnił wielokrotnie, może nie ma zdolności do zatopienia amerykańskich lotniskowców, ale na pewno ma zdolności do zniszczenia rafinerii czy pól naftowych. Tym bardziej, że no, proszę Państwa, w takie pole naftowe no, wystarczą dwie takie rakiety, jak oglądaliśmy z tą amunicją kasetową i tam rzeczywiście tego się trzeba będzie wydać z miliard dolarów i przez rok co najmniej to naprawiać, o ile się w ogóle da naprawić, bo wszystko zależy jeszcze w co tam to uderzy. Pola naftowe są jednak dosyć delikatnym tworzywem i to nie jest tak, że można, już Państwu kiedyś mówiłem, że można zakręcić kurek, odkręcić kurek, prawda, czy one nie są kuloodporne na pewno. Więc tak to mniej więcej wygląda, więc o tym już Trump nie wspomniał, ale na pewno przeczytały te informacje te kraje. Co więcej, wiadomo też, że to ja, przepraszam, mówię o tym oczywiście, o czym Państwo w prasie już amerykańskiej na przykład nie przeczytają, ale jest to dobrze udokumentowane, że Arakci obdzwonił te kraje. Rzekomo wśród tych komunikatów najbardziej twardy był wobec Arabii Saudyjskiej, że jeżeli tak będzie, że zostaną wykorzystana przestrzeń powietrzna, bazy i tak dalej, to Iran odpowie no tak, że im, krótko mówiąc, skarpetki spadną. Co prawda to nie zostało tak dokładnie, lub inne części garderoby, które mogłyby spadać. W każdym razie to oczywiście nie zostało powiedziane tak wprost, ale tak to zostało prawidłowo zrozumiane. Więc natomiast jeżeli chodzi o, teraz tak, no Trump, wracając ze swojego klubu golfowego, powiedział, myślę, że jest porozumienie w sprawie Ormus, a potem będzie porozumienie w sprawie programu nuklearnego, a można to nazwać denuklearyzacją Iranu. Od razu powiedzmy sobie, o programie nuklearnym nikt nie wspominał od czasu MOU i w ogóle takie rozmowy podobno nie są prowadzone. A jedyne to, co jest prowadzone, to jest tak, że jest porozumienie z Omanem. Przy czym, no właśnie, ja mam sprzeczne informacje, bo z jednej strony są informacje, że to porozumienie jest bliskie, natomiast no, jest pewna podstawowa rozbieżność. Oman chce, żeby opłaty za ewentualne usługi w cieśninie były dobrowolne, natomiast Iran chce, żeby były obligatoryjne. Oczywiście to nie są już usługi za przepływ, tylko za różne usługi, no ale to opłaty za różne usługi, natomiast no cały czas, prawda, ta sprzeczność nie została, jak moim zdaniem, przynajmniej do dzisiaj, prawda, do godziny mniej więcej 9:00 rozstrzygnięta. Urzędnicy Trumpa twierdzili w ostatnich tygodniach, że rozmawiali z Teheranem za kulisami. Iran wielokrotnie to dementował. Mediatorzy też twierdzili, że przekazywali sobie nawzajem wiadomości, ale to wszystko, tak? Natomiast przypomina prasa amerykańska dzisiaj, że od 28 lutego Trump jest pogrążony w niepopularnej wojnie, której końca nie widać, nie ma pomysłu na jej zakończenie. Co więcej, nowa runda rozmów to jest to kolejna próba zakończenia działań wojennych podjęta po upadku zawieszenia broni i tego memorandum, które zresztą mówiłem, że ono jest nie do utrzymania, więc nie zostało utrzymane, tak? Po fiasku zawieszenia broni Stany Zjednoczone nasiliły ataki na Iran, ponownie wprowadziły blokadę morską wszystkich statków. Iran nasilił ataki na kraje w regionie, w tym na bazy w Kuwejcie, w Jordanii oraz na statki próbujące przepłynąć przez cieśninę bez zgody Teheranu. No, na nieszczęście dla wszystkich tankujących na stacjach benzynowych z sukcesem. Teraz jest tak, że Iran zresztą zablokował cieśninę Ormus również. Iran i Oman prowadziły szereg rozmów, natomiast Iran nadal opiera się publicznie przy kontroli nad cieśniną i za przekroczenie jej będzie chciał pobierać opłaty. Natomiast reszta świata uważa, że nie chce płacić. No i to jest oczywiste. Więc tak to mniej więcej wygląda. W niedzielnym wpisie w mediach społecznościowych prezydent Iranu Pezeszkian powiedział, że Iran musi spróbować zmusić wroga do przestrzegania tego, co podpisał. A, no jeszcze najważniejsza rzecz. Media amerykańskie piszą już o kontrowersyjnej interpretacji porozumienia, no ale tam expressis verbis zostało wpisane. No po prostu Trump nie przeczytał albo chciał za wszelką cenę szybko podpisać i to porozumienie było skrajnie niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych, krótko mówiąc, tu nie mówiąc o państwie położonym tam, gdzie chce. Więc wszyscy się dziwili, że on tą kapitulację podpisał, a on się chyba zdziwił, bo może, nie wiem, zrozumiał trochę później, co podpisał, bo to inna, no nie, niemożliwa jest inna interpretacja. Jeszcze w Wersalu, prawda, kapitulacja I wojny światowej, ta symbolika, to złośliwość Macrona podobno to spowodowała. Krótko mówiąc, decyzja o wstrzymaniu nalotów zapadła po doniesieniach, jak twierdzą już w tej chwili też i Amerykanie, że państwo położone tam, gdzie chce, i USA zamierzały zaatakować irańską infrastrukturę energetyczną. W odpowiedzi irańscy urzędnicy poinformowali media, że kraj odpowie atakiem na rzymiańskie i amerykańskie obiekty energetyczne w regionie. No, głównie przede wszystkim to też spowodowało pewną panikę wśród firm energetycznych. Co więcej, mamy też blokadę Bab el-Mandeb, chociaż jak usłusznie dzisiaj napisał Bloomberg, 16 bodajże tankowców chińskich swobodnie sobie przepłynęło przez Morze Czerwone i przez cieśninę Bab el-Mandeb, ale to rzekomo, znaczy co potwierdza tą informację wcześniejszą, że Chińczycy dogadali się z Houthi i Houthi będą ich przepuszczać. Znaczy, wiecie Państwo, niby komunikat się pojawił w ubiegłym tygodniu, no ale to już jest jakby eksperymentalnie dowiedzione. Teraz tak, Trump powiedział jeszcze w niedzielę reporterom na pokładzie Air Force One, to byłby największy atak od czasów II wojny światowej, zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia, powiedział, nie zamierzam nikogo odsyłać do Jerozolimy. No więc ropa Brent w październiku, znaczy nie w październiku, ropa Brent spadła o 7,3% do 81,55 dolara za baryłkę po tym, jak ceny kontraktów terminowych wzrosły o ponad 20% w lipcu. Trump zasugerował, że porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny może być bliskie. Powiedział, że będzie kontynuował działania mające na celu zakończenie irańskiego programu nuklearnego. Natomiast Mohammed bin Salman też powiedział, że Mohammed bin Salman powiedział mu w weekend, że woli dalsze rozmowy niż planowane ataki. Trump powiedział, powiedzieli, że wolelibyśmy porozumienie niż atak, bo nie wiadomo, dokąd te ataki doprowadzą. Czy to oznacza, że zaleją ich ludzie napływający do ich kraju, doprowadzą do katastrofy? Może wydawać się wiele lepszych rzeczy. Nie wiem, o co chodziło, ale w każdym razie chodziło o to, że Mohammed bin Salman powiedział, że nie chce, żeby być atakowany, bo trzeba pamiętać, że to w królestwo, znaczy królestwo jest bardzo, bardzo podatne i wrażliwe na takie ataki. I na razie nie ma do końca pomysłu, jak się, że tak powiem, jak się przed tego typu w ogóle atakami obronić, nawet dużo słabszego przeciwnika. Nawet jeżeli nie Iran, to sami Houthi potrafili kiedyś zadać bardzo poważne straty, właśnie atakując infrastrukturę naftową. Minister Araqchi powiedział wcześniej na Telegramie, że negocjacje między Iranem a Omanem są w końcowej fazie. Dwa kraje omawiają nową trasę przez nią, ale rozmowy nie dotyczą tego, czy cieśnina zostanie zamknięta czy otwarta. Co jeszcze możemy powiedzieć? No, ambasady Stanów Zjednoczonych natomiast w regionie jeszcze w sobotę ostrzegły Amerykanów, żeby przygotowali się na odwołania lotów, okresowe zamknięcia przestrzeni powietrznej i inne utrudnienia w podróżowaniu. Więc dobrze, żebyście Państwo też śledzili to, bo w momencie, kiedy Amerykanie, no nasze MSZ nie wiem, czy cokolwiek z siebie wydaje, ale jeżeli nawet nie, to warto śledzić właśnie, co brytyjski i amerykański. One podchodzą dosyć poważnie do swojej pracy i wydają takie ostrzeżenia na bieżąco. I tak jak, bo ponieważ Państwo się sporo osób się mnie pyta, no będę leciał przez Katar, czy mogę się spodziewać zakłóceń? No to macie Państwo właśnie odpowiedź. Te zakłócenia miały oznaczać co najmniej 2 tygodnie ciężkich bombardowań, czyli zamknięcie tej przestrzeni powietrznej, a Trump zmienił zdanie w ostatniej chwili, teraz można latać, tak? Co nie znaczy, że do końca tygodnia sytuacja nie zmieni się 5 razy, czyli ten kierunek katarski czy dubajski jest po prostu niepewny, jeśli chodzi o loty, bo no, linie lotnicze, znaczy no, lotniska też nie wypuszczą żadnych linii lotniczych w momencie, kiedy sobie fruwają swobodnie nad nimi z jednej strony różnego rodzaju rakiety irańskie, a z drugiej strony jeszcze patrioty, które sfrustrowane, że nie mogą, znaczy może rakiety to może nie trafią, ale liniowiec pasażerski, a i owszem, więc dlatego właśnie się nie pozwala na to. Zamyka się przestrzeń powietrzną i wtedy nie wiadomo, można przecież utkwić na lotnisku przez 20 kilka godzin albo nawet kilka dni. To jest właśnie ten problem tej niepewności i tego, jak ta wojna zresztą no, właśnie to ma na celu, tak, żeby wyczerpać, żeby bardzo mocno uderzyć podstawy ekonomiczne również tych krajów, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych. No dobrze, proszę Państwa, teraz tak, mamy kolejny temat. Otóż kolejny temat jest również tematem w dużej mierze amerykańskim, ale tematem niezwykle ciekawym. W ogóle on jakoś tak przeszedł bez echa. Natomiast amerykański generał ostrzega Pentagon, że nie ma wystarczających sił do obrony państwa położonego tam, gdzie chce. Otóż chodzi o znanego nam i lubianego Aleksusa Grynkiewicza, czyli szefa Dowództwa Sił Zbrojnych w USA, w Europie. Otóż on wysłał pisemne powiadomienie do wysokich rangą, znaczy to co wysłał to jest OWD, tak? Czyli krótko mówiąc ponieważ on jest, zdaje mi się, już tak kiedyś prasa pisała amerykańska, że on jest delikatnie mówiąc sfrustrowany, żeby nie powiedzieć, że jest zdenerwowany, tym, że zabiera mu się coraz więcej wojska, ale każe wykonywać dokładnie te same jak gdyby zadania co poprzednio, bo zabrano mu przecież wojska z Europy i on wysłał teraz pisemne powiadomienie, że bez kolejnego niszczyciela marynarki wojennej będzie zmuszony wybrać obronę ojczyzny, czyli Stanów Zjednoczonych, ponad obronę państwa położonego tam, gdzie chce. Czyli ojczyzny wielu tych, którzy tam w Stanach Zjednoczonych decydują o wszystkim, więc krótko mówiąc, jest to oczywiście, wszystko wiemy to od anonimowych urzędników, ale to był bardzo mocny tekst. Amerykański urzędnik właśnie obrony anonimowy powiedział, że powiadomienie Grynkiewicza jest zgodne z wcześniejszymi kontaktami z Pentagonem ze strony najwyższych rangą generałów, którzy dostrzegają zagrożenia, które wymagają pilnego rozważenia przez Waszyngton. Może się to zdarzyć, gdy dowódcy konkurują też o ograniczone zasoby i broń. Pentagon nie skomentował, dowództwo sił zbrojnych USA też nie skomentowało. Natomiast to ostrzeżenie Grynkiewicza pojawia się wyjątkowo właśnie w specyficznym momencie, właśnie takim, gdzie rozważany jest lub był taki wielki atak, który prawie na pewno spowodowałby równie wielki odwet. Przypomina się w tym kontekście wszystkie te informacje różnych think tanków, tym waszyngtońskiego CIS-u, że ten konflikt po prostu bardzo istotnie wyczerpał amerykańskie zapasy kluczowej broni obronnej. Co więcej, przypomina się, że amerykańskie niszczyciele na wschodniej części Morza Śródziemnego od wielu lat służą jako element obrony państwa położnego tam, gdzie chce. Te okręty są wyposażone w potężne radary, uzbrojone są w szereg pocisków, które zestrzeliły pociski wymierzone w państwo położone tam, gdzie chce, nie tylko przez Iran, ale na przykład przez Houthi. Więc dowództwo europejskie odgrywa kluczową rolę w tej misji, ponieważ koordynuje operacje wojskowe na Morzu Śródziemnym. Ale jednocześnie to jest to samo dowództwo, które musi być gotowe na ewentualną rosyjską inwazję na terytorium NATO. A trzeba pamiętać, że Rosja stanowi również zagrożenie dla samych Stanów Zjednoczonych ze strony pocisków balistycznych, które bez problemu są w stanie docierać do dowolnego punktu w Stanach Zjednoczonych. Marynarka wojenna dysponuje 5 niszczycielami, które stacjonują w amerykańskim porcie Rota w Hiszpanii. 6 ma tam dotrzeć jeszcze w tym roku. To poinformowali przedstawiciele Pentagonu. Jednak problemy z konserwacją i narastają, jak twierdzi dzisiaj Washington Post, z powodu tempa wojny z Iranem, co jeszcze bardziej komplikuje już skomplikowaną i tak sytuację Grynkiewicza. Więc tutaj, jeżeli chodzi o dostępność okrętów, to prasa wiedziała, ale specjalnie nie opublikowała do końca, żeby już nie ujawniać tajemnic wojskowych. Natomiast oceny Pentagonu przeprowadzone wcześniej w trakcie wojny wykazały, że siły amerykańskie ponoszą główny ciężar obrony państwa położonego tam, gdzie chce, przed irańskimi pociskami balistycznymi. I te oceny wykazały też, że amerykańska broń w tym systemie THAAD, czyli te systemy pozwalające na zestrzeliwanie rakiet balistycznych na wysokich pułapach oraz morskie pociski przechwytujące były używane znacznie częściej niż rzymiańska obrona powietrzna. 2 niszczyciele, Ignatius i Roosevelt, znajdowały się w piątek na Morzu Śródziemnym, to poinformował przedstawiciel USA. 3 niszczyciele znajdowały się w bazie ROTA, czyli Burke, Barclay i Oscar Austin. Co więcej, bliżej Iranu na Morzu Arabskim znajduje się flota dodatkowych okrętów, w tym 2 lotniskowce, czyli Bush i Lincoln, oraz co najmniej 15 innych okrętów wojennych, z czego 11 z nich są to niszczyciele. Ta flota odgrywa kluczową rolę w blokadzie portów irańskich przez administrację Trumpa. Natomiast, jeszcze jest kolejny niszczyciel, USS Gonzales, który znajduje się na Morzu Czerwonym, tam gdzie Houthi, prawda, próbują wymusić blokadę żeglugi handlowej. Natomiast właśnie, proszę Państwa, jest taka ciekawostka. Arabia Saudyjska stworzyła koalicję wojskową w celu zapewnienia wolności żeglugi. Natomiast, proszę Państwa, w takim razie co z tymi okrętami właśnie na przykład saudyjskimi, emirackimi? To są jednak państwa, które wydają ciężkie miliardy na swoją obronę. I co w całym tym konflikcie jest takie, jakby tego w ogóle nie było. Nie wiem, one nie pływają, stoją, nie wiem, może je na wszelki wypadek zacementowano, żeby się nie przechylały nieprzyjemnie i sobie stoją w portach. Nie wiadomo, tak? W każdym razie członkowie kongresu są coraz bardziej, jak twierdzi dzisiaj prasa, sfrustrowani działaniami administracji. ponieważ i to nie tym, że ta administracja rozpoczęła jakąś wojnę z Iranem, to już ta frustracja minęła, tylko jedną podstawową rzeczą, czołowi urzędnicy nie potrafią sformułować planu zakończenia konfliktu. Znaczy, ten plan oczywiście każdy sobie może sformułować, to jest tylko, że oni nie potrafią sformułować, jak zakończyć ten konflikt na warunkach uznanych już nie tylko za zwycięstwo, ale no za w miarę korzystne dla Stanów Zjednoczonych. To jest największy problem. I to jest tak, że ten Grynkiewicz, to co powiedział, to tutaj jeden z think tanków amerykańskich powiedział właśnie, że ostrzeżenie wydane przez Grynkiewicza pokazuje skalę wyzwań stojących przed Waszyngtonem. Bycie w stanie wojny odbija się negatywnie na gotowości bojowej i poziomie zapasów amunicji. I teraz jedyne pytanie, które jest, to czy jest tutaj w ogóle jakakolwiek strategia? U nas by się zapytano, czy leci z nami pilot, ale tam się na razie pytają o strategię. No i proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Otóż mamy w Moskwie zamach i tutaj od razu mówię, że prawdopodobnie chodzi o zamach na generała. Moskwa tego nie potwierdza, nie zaprzecza, jest pełna blokada, czy jest dużo informacji dotyczących takich technicznych aspektów zamachu. Natomiast kluczowe kwestie są do tej pory ukrywane, w związku z tym są tylko i wyłącznie przedmiotem spekulacji, zresztą również rosyjskich mediów. Prawdopodobnie, znaczy 1 sierpnia o godzinie 19.55 w ekskluzywnej restauracji Balzi Rossi na placu Kudryńskim eksplodował improwizowany ładunek wybuchowy. Według już rosyjskiego Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego kobieta próbowała wejść do restauracji z bombą, ale została zatrzymana przez ochroniarza. W tym momencie odpaliła ładunek, albo ale bardziej prawdopodobne jest, że w ogóle ładunek został odpalony zdalnie. No, zginęła ta kobieta, ochroniarz i jeden z gości, 21 osób zostało rannych. Potem rosyjskie media, powołując się na taki kanał, który często pisze o sprawach służb, czyli 112, podały, że 2 rannych odeszło na drogę do Jerozolimy w szpitalach, co w sumie zwiększa bilans do 5. Natomiast to nie zostało oficjalnie potwierdzone właśnie przez nikogo, bo no właśnie, bo nie zostało. Ta bomba znajdowała się w pudełku przedstawionej ochronie jako prezent dla uczestników bankietu. Znajdowało się w niej około kilograma trotylu, miała w sobie szrapnel, prawdopodobnie została właśnie zdetonowana zdalnie. Rosyjskie źródła też dopuszczają taką hipotezę, że kobieta, która była tą kurierką, mogła po prostu nie wiedzieć, co tak naprawdę przenosi w tej przesyłce. Natomiast to, co jest istotne, dlaczego właśnie, skąd pomysł, że to generał? Ponieważ dowodem, ale poszlakowym, jest film nagrany podczas przygotowań do tego bankietu. Bankiet był zamknięty. Na scenie widocznie jest napis Aleksandr 55, a kobieta nagrywająca materiał mówi, że Aleksander obchodzi dzisiaj 55. urodziny. No więc właśnie generał Czajko skończył 55 lat 27 lipca. Restauracja była tego dnia zamknięta dla zwykłych klientów. Świadkowie mówili tylko o dużej, bardzo pilnie strzeżonej imprezie, samochody na rządowych tablicach stojące obok, obecność również osób z kręgów wojskowych oraz państwowych. Początkowo część świadków mówiła o weselu na 50 osób, no ale to Aleksandr 55 sugeruje, że raczej na jubileusz. Taki rosyjski portal śledczy, który się nazywa Wiorstka, podał, że wśród ciężko rannych figuruje 25-letnia Maria P., więc na podstawie właśnie i danych osobowych i źródła, które związanego z kierownictwem restauracji, czyli pewnie kierownika restauracji, redakcja zidentyfikowała, ta redakcja Wiorski zidentyfikowała ją jako prawdopodobnie Marię Czajko, córkę generała, tylko dlatego, że Maria P., ponieważ ona jest żoną Daniła Pieriedria. Wśród rannych właśnie ma być również jej mąż, rannych lub tych, którzy odeszli na drogę do Jerozolimy, właśnie też Daniel Pieriedri. To jest oczywiście nieoficjalne, no ale to wskazuje, że w lokalu odbywała się uroczystość rodziny Czajki. Więc natomiast tak, nie wiadomo, czy Czajko znajdował się w restauracji w momencie wybuchu, czy był bezpośrednim celem zamachu, czy został ranny i kto stał za atakiem. Nazwiska generała nie ma na publikowanej liście podszkodowanych, natomiast nie ma, znaczy jest pełna blokada informacyjna, również rodzina nie odpowiada na żadne pytania. Media oficjalne i lojalne wobec Kremla ograniczają się do podawania komunikatów tego Komitetu Antyterrorystycznego. Nie podają nazwiska Czajki jako ustalonego celu. Natomiast takie różne, te wszystkie media niezależne czy emigracyjne uznają wersję zamachu na Czajkę, czyli tam agentstwo, prawda, Meduza, Nowaja Gazeta, Europa i tak dalej, oni wszyscy uznają wersję zamachu na Czajkę za najbardziej prawdopodobną, no ale znowu nie ma formalnego potwierdzenia. Wszystkie te tak zwane, ci tak zwani Z-blogerzy, prawda, albo Mil-blogerzy bardzo mało o tym pisali. Trzeba pamiętać, prawda, że Czajko, że zapomniałem powiedzieć chyba, kim jest Czajko. To jest Aleksandr Czajko, jest od maja 2026 roku, jest głównodowodzącym rosyjskimi siłami powietrzno-kosmicznymi, czyli wyżej niż same siły powietrzne. Więc to jest bardzo wysoka funkcja i to byłby, gdyby go rzeczywiście tam trafiono, to byłby chyba jeden z najwyżej notowanych generałów rosyjskich odesłanych na drogę do Jerozolimy. Więc co jeszcze piszą? Natomiast właśnie te wszystkie, ci wszyscy milblogerzy, prawda, czyli Rybar, czy Dwa Majora, w ogóle nie komentowali. Tutaj zresztą w ogóle na początku w ogóle podawano przekazy o rzekomym wybuchu gazu. Oczywiście teraz już wiemy, że na pewno nie. Jest bardzo prawdopodobne, że w Balzi Rosji w każdym razie odbywał się jubileusz Aleksandra Czajki lub uroczystość jego najbliższej rodziny, data jego urodzin, prawdopodobna obecność córki i zięcia, natomiast że Czajko był osobiście celem, pozostaje hipotezą. Znaczy może mogło być równie dobrze tak, że tak czy inaczej ten zamach był wymierzony w grupę wysokich rangą wojskowych i funkcjonariuszy, prawda? Niekoniecznie tylko w niego, w samego generała. Nie ma również żadnych innych informacji, które by przypisywały komukolwiek autorstwo zamachu. Oczywiście wiadomo, że zawsze w takiej sytuacji, jeżeli już ta wersja zamachu na generała się potwierdzi, no to pewnie będzie na służby ukraińskie. No ale tam w Rosji to tak różnie bywa. No, tak samo jak był ten zamach w Monako, gdzie potem się okazało, że to była prywatna jakaś inicjatywa, a niekoniecznie sankcjonowane przez państwo. No ale tutaj, gdyby było sankcjonowane przez państwo, to nie byłoby też wielkiego zdziwienia. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Otóż Burnham zapowiada walkę z migracją. Chciałem dzisiaj zrobić, proszę Państwa, fragment, od razu powiem o państwie położonym tam, gdzie chcę i o tym pokoju w strefie, ale poczekajmy na rozwój wydarzeń, na opowiadanie o tym, że dziś będzie wiadomo dopiero, czy tam się coś dalej stanie, czy nie, jest bez sensu, poczekamy do jutra. Natomiast o Burnhamie można powiedzieć już w tej chwili. Otóż przypomina się, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy rząd Wielkiej Brytanii ponad dwukrotnie zwiększył liczbę funkcjonariuszy Agencji do Spraw Przestępczości wysłanych do walki z przemytem ludzi. Premier Burnham powiedział podczas wizyty w Dover, że będzie nieustępliwy w rozwiązywaniu problemu przepraw małych łodzi i będzie kontynuował działania. Dzięki temu ta liczba funkcjonariuszy tej właśnie NCA wzrosła do prawie 800 z 376 na początku 2025 roku. Burnham powiedział, społeczeństwu nie podoba się, że granica wygląda na niekontrolowaną, musimy przywrócić tę kontrolę, ale musimy również zaoferować wsparcie osobom, które naprawdę go potrzebują, dlatego będziemy po prostu nieustępliwi. Jak się łatwo było spodziewać, nielegalna migracja jest głównym punktem zapalnym w tej chwili w polityce Wielkiej Brytanii, zwiększyła poparcie dla skrajnie prawicowej, kiedyś marginalnej, przypomnijmy sobie, partii reform Farage'a, jego bezkompromisowe stanowisko, w którym określa małe łodzie mianem inwazji, obiecuje zatrzymywanie i deportowanie wszystkich przybywających, pomogło partii osiągnąć w tej chwili czołowe pozycje w sondażach. Burnham powiedział, ludzie chcą, aby ta kwestia została poruszona, słyszałem to na progu Makerfield, ale musimy również zbudować system, który zapewni ludziom bezpieczne trasy, ponieważ pozbawi to gangi atutu sprzedażowego. No więc w tej chwili, w tym roku jest liczba migrantów jest dużo mniejsza. W 2025 roku około 2000 przepłynęło kanał La Manche. Wstępne szacunki na ten rok łodzi oczywiście. Czasem chociaż no, ta liczba migrantów na małych łodziach jest w tym roku znacznie niższa niż w 2025 roku, to od momentu objęcia przez Burnhama urzędu premiera, czyli od 20 lipca przepłynęło prawie 2000, a wstępne szacunki na ten rok wskazują na 14,5 tysiąca przepraw, co jest o 43% mniej niż w roku ubiegłym i o 14% mniej niż w 2024. W niedzielę Partia Reform ogłosiła, że rozpocznie największą operację wojskową na kanale La Manche od czasów II wojny światowej, aby powstrzymać przeprawy. Pod rządami Partii Reform Królewska Marynarka Wojenna miałaby przechwytywać małe łodzie i odsyłać migrantów do Francji lub Belgii w ramach planu o nazwie Operacja Forteca. Partia Reform Farage'a planuje zorganizować w tym tygodniu kilka konferencji prasowych na temat migracji, która jest głównym zmartwieniem jej zwolenników. Partia Konserwatywna, druga co do wielkości partia Wielkiej Brytanii, twierdzi, że plan reform ma na celu tylko zaspokojenie nagłówków. Okręty wojenne są zbyt zanurzone, aby móc zabierać ludzi z pontonu. Francuskie porty mogłyby też odmówić wejścia okrętom Royal Navy, a plan ten naruszałby liczne przepisy międzynarodowe, twierdzi Partia Konserwatywna. W niedzielę Burnham odwiedził połączone centrum dowodzenia w Dover, żeby zapoznać się właśnie z działaniami NCA i Dowództwa Bezpieczeństwa Granic w celu ochrony wybrzeży Wielkiej Brytanii. Jego minister spraw wewnętrznych, Shabana Mahmood, spędziła dzień na zwiedzaniu tych biur, a to na pewno bardzo pomogło, gdzie powiedziała reporterom, że robi wszystko, co konieczne, żeby zabezpieczyć granice. No, działania rządu zaczynają przynosić owoce. Zauważyła, że od czasu objęcia władzy przez Partię Pracy w 2024 roku deportowano ponad 70 tysięcy osób, co stanowiło wzrost o 41%. Powiedziała, że podziela obawy opinii publicznej i za każdym razem widzi zdjęcia ludzi przeprawiających się przez kanał La Manche. W sumie NCA była zaangażowana w prawie 300 aresztowań w zeszłym roku, a funkcjonariusze pomogli przechwycić ponad 1109 małych łodzi przeznaczonych dla przemytników, znaczy do przemycania ludzi, tak? I w sumie uniemożliwiono przekroczenie granicy 72 tysiącom migrantów. No ale, proszę Państwa, to pokazuje, jaka to musi być skala, znaczy ilu się przedarło generalnie. Oczywiście to wszystko jeszcze należy jakby postrzegać w kontekście właśnie tego, co się wydarzyło w Hiszpanii, więc to też zwiększa dyskusję w Wielkiej Brytanii. No, proszę Państwa, będę informował Państwa na bieżąco, jeżeli się coś ciekawego wydarzy. Na razie Burnham zapowiada poradzenie sobie poprzez zwiększanie liczby funkcjonariuszy i wachlowanie się statystykami. Farage natomiast zapowiada operację Royal Navy, operacja Forteca i, że tak powiem, siłowe odsyłanie migrantów czy łódek, zawracanie do Francji i Belgii. No i zobaczymy, tak, który komunikat będzie bardziej atrakcyjny dla wyborców. Proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny to jest temat z Brazylii. Otóż prezydent Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva, 80-letni już polityk, rozpoczyna kampanię wyborczą na czwartą kadencję. W niedzielę właśnie zwolennicy Partii Pracy zebrali się w centrum kongresowym w São Paulo, skandowali Lula, prawda, i tak dalej. On zresztą powrócił do władzy w 2023 roku, po dwóch poprzednich kadencjach 2003-2010. Ogłosił, że ubiega się o prezydenturę, już po raz siódmy się ubiega. Trzeba pamiętać, że nie zawsze mu się udawało, tak? Zamiast skupiać się na historii swojej w kraju, Lula w swoim przemówieniu podkreślił rolę Brazylii w coraz bardziej niestabilnym świecie, wezwał do zwiększenia wydatków na obronę, ciekawostka, i obiecał chronić brazylijskie rezerwy pierwiastków ziem rzadkich i innych kluczowych minerałów przed zagraniczną interwencją. No to wiadomo, po co mu zwiększenie wydatków na obronę. Chce być przygotowany, aby nikt nie najechał tego kraju, powiedział Lula, to wiem już kto. Ostrzegł również, że Chiny, Stany Zjednoczone i Francja nie uzyskają dostępu do brazylijskich bogactw mineralnych bez poszanowania suwerenności kraju. No więc przesłanie Luli oczywiście jest skierowane, zresztą adresuje napięcia między Brazylią a Waszyngtonem. Stany Zjednoczone nałożyły w lipcu dwie takie fale ceł na brazylijskie towary, powołując się na nieuczciwe praktyki handlowe, co rząd brazylijski zresztą odrzucił. Trzeba pamiętać też, że Trump wspiera głównego kontrkandydata Luli, senatora Flavio Bolsonaro, najstarszego syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, prawda, tego, który tam jest oskarżany o próbę zamachu stanu. Lula powiedział, w Brazylii nie tolerujemy wtykania nosa w nie swoje sprawy. Lula też starał się wykorzystać relacje rodziny Bolsonaro z Trumpem, żeby przedstawić wybory jako wybór między niepodległością narodową a podporządkowaniem się zagranicznym interesom. Określił Flavio Bolsonaro mianem zdrajcy narodu. I tutaj no, ten argument o suwerenności pojawił się akurat w bardzo dogodnym momencie, jak twierdzą specjaliści. To jest idealna właśnie kwestia. Niedawny sondaż wskazał Lulę, że prowadzi w potencjalnej drugiej turze wyborów prezydenckich 48-43%. Co jeszcze? No, Lula może wskazać, że tak, wzrost gospodarczy, wysokie zatrudnienie, programy socjalne, które poprawiły życie biedniejszych Brazylijczyków jako swoje osiągnięcia. Co więcej, polityka Luli właśnie powoduje, że dużo ludzi, którzy nigdy nie mieli w ogóle dachu nad głową, ma mieszkanie albo dom. Również przestępczość będzie na pewno tematem ważnym tych wyborów, szczególnie w takich społecznościach, w których zorganizowane grupy po prostu sprawują znaczną władzę czy kontrolę. Natomiast no, mamy jeszcze jeden ważny aspekt, znaczy taki, który szkodzi rzeczywiście Bolsonaro, to są różnego rodzaju związki, są śledztwa, które są prowadzone. Chodzi przede wszystkim o jego związki z bankierem, który jest oskarżony o oszustwa finansowe, a jeden z synów Luli jest objęty śledztwem w sprawie podejrzeń o korupcję. Więc mamy dwa śledztwa, natomiast to śledztwo dotyczące Bolsonaro dotyczy bezpośrednio Bolsonaro. To jest tak, że Lula właśnie był pytany i on się odniósł do tego, czy jego podeszły wiek może ograniczyć jego zdolność do sprawowania urzędu przez kadencję. Powiedział, że regularne spacery i treningi siłowe sprawiły, że jest w świetnej formie i sprawniejszy niż wtedy, gdy po raz pierwszy wygrał wybory w 2002 roku. No tak, więc to jest, proszę Państwa, to tylko chciałem tylko zasygnalizować, że Lula da Silva oficjalnie wystartował. Wiemy mniej więcej, jaka będzie jego narracja. To jest narracja wygodna, to znaczy wszystko zależy od jednej rzeczy. Czy Brazylijczycy uznają, że jakby utrata niezależności na rzecz podległości Stanom Zjednoczonym to jest coś, czego się domagają, bo być może tak jest, albo to coś, czego co im się nie podoba. Są takie narody, które tam stwierdziły, że związek ze Stanami Zjednoczonymi gwarantuje im dobrobyt i poprawę bytu, nawet jeżeli kosztem pewnej podległości, a z drugiej strony są takie, które powiedziały, że nie. Na razie w Ameryce Łacińskiej większość powiedziała, że im się bardziej podobają związki ze Stanami Zjednoczonymi. To już widzimy po kolejnych wyborach, przecież czy Kolumbia, czy Argentyna. Zobaczymy, jak będzie teraz w Brazylii. Sam jestem ciekaw. No dobrze, proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Temat kolejny, proszę Państwa, dotyczy Sudanu. Otóż w Sudanie mamy do czynienia z wielką mobilizacją RSF-u. To jest tak, że to są kolejne informacje, które nam się pojawiają w ciągu kilku dosłownie dni, które mają też udowodnić światu, że RSF ma wielkie zdolności mobilizacyjne i że jest w stanie porwać za sobą dużo więcej ludzi niż do tej pory i stawić czoła armii rządowej, która ich wypiera w tej chwili. Ostatnio miała taki cały zestaw sukcesów na swoim koncie. To jest tak, że po pierwsze, szczególnie tutaj chodzi o różne delegacje plemienne i społeczno-plemienne, prawda, z zachodniego i środkowego Darfuru. To jest dzisiaj dosłownie informacja, że zgłasza gotowość skierowania do walki aż 11 batalionów. Następnie rząd środkowego Darfuru, tak zwany oczywiście, ogłasza mobilizację i przekazanie 10 tysięcy bojowników pod dowództwo RSF. Co więcej, generał Idris Hassan deklaruje skierowanie na front 14 brygad. Ponadto jeszcze mamy informacje, to dosłownie z ostatnich kilku dni, o powszechnej mobilizacji zarządzonej przez tradycyjne administracje plemienne i jeszcze na dodatek wysłania kolejnego 1000 bojowników Bani Halba pod dowództwem brygadiera Musy As-Samiha Kasiego do walki. Potem mamy jeszcze zgłoszenie gotowości przez kolejne 4 brygady złożone według tych oficjalnych komunikatów RSF-u z członków społeczności FUR. Mamy informacje o podwyższeniu gotowości 8 brygady, skierowanie delegacji plemiennych nie do Niali na spotkania polityczne, ale bezpośrednio na front, znaczy tych przedstawicieli. I deklarację Hemetiego, że strategicznym celem jest w tej chwili RSF-u jest ponowne zajęcie Chartumu. Więc to nie jest, więc ta mobilizacja nie dotyczy tylko i wyłącznie poboru w środkowym Darfurze, ale jest to centralnie przygotowana kampania mobilizacyjna RSF-u. Przypomnijmy, RSF wspierany przez Emiraty Arabskie, rząd centralny przez Arabię Saudyjską, mająca na celu pokazać, że organizacja dysponuje dużymi rezerwami ludzkimi, a przede wszystkim, że cieszy się dużym poparciem administracji plemiennych, które mają swoje własne milicje, które właśnie wysyłają do walki. Gdzie prawdopodobnie zwiększy się presja militarna? No to prawdopodobnie po pierwsze w Kordofanie Północnym. Najbardziej prawdopodobnym celem jest właśnie obecny front w Kordofanie Północnym. Jest taki portal, musicie Państwo sobie zajrzeć, Darfur24. Powiedział właśnie, że RSF przerzucają tam duże posiłki z tak zwanej osi pustynnej. Podobno ponad 200 pojazdów bojowych miało przejechać przez Al-Mazrub w kierunku wschodnim. Jednocześnie organizacja zbiera oddziały, które wycofały się z Umsajala, Bary, Jabar Szajch oraz wzywa oficerów przebywających w Niali do natychmiastowego powrotu do jednostek. Mobilizacja tak naprawdę następuje bezpośrednio po zdobyciu przez armię sudańską Bary, Jabr al-Szajch i Umsajala. Hemedi nakazał zmianę taktyki, zakazał filmowania ruchów wojsk i mówił do dowódców, od dziś nie ma snu i że jest no, być albo nie być. Więc no, jest drugi kierunek uderzenia, to jest granica Darfuru z Czadem. To jest tak, że w ostatnich tygodniach armie i siły sprzymierzone zaczęły zagrażać obszarom wokół Kulbus, Altiny i Al-Junajny. Znowu mówi się o setkach pojazdów RSF rozmieszczonych właśnie w Kulbus i przygotowaniach do możliwego natarcia na Altinę, ostatni duży bastion armii i sił wspólnych w Darfurze. Sudan Tribune opisywała wcześniej bezprecedensowy przerzut sprzętu i ludzi z kilkunastu osi na osie Kulbus, Altina, Abu Liha i Amkamra. RSN w związku z tym ma tak, albo skieruje gro posiłków do Kordofanu, żeby zatrzymać marsz armii na zachód, albo zachowa odpowiednią liczbę oddziałów w Darfurze, żeby właśnie chronić przede wszystkim Al-Junajnę i szlaki zaopatrzeniowe, zresztą tamtędy trafia i broń, najemnicy, w drugą stronę pieniądze, złoto i tak dalej, przez po prostu granicę z Czadem. Natomiast materiały prorządowe właśnie, takie pro-RSF-owe, tak, czyli lojalne, z mediów lojalnych wobec rządowi stworzonemu przez RSF, tak trzeba powiedzieć, no identyfikują właśnie delegację tych 11 batalionów jako związaną właśnie z Bani Halba. Właśnie teraz dlatego też od razu powiem, że jakbyście Państwo sobie sami próbowali to sobie rozrysować, jeżeli ktoś jest oczywiście jest tym zainteresowany, szczególnie, no to część tych informacji może się pokrywać. Czyli na przykład ta informacja o tych 11 batalionach i o tym przynajmniej 1000 żołnierzy z Bani Halba, to mogą być ci sami ludzie, krótko mówiąc, ale tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, co jeszcze. No, na pewno celem RSF-u jest zespolenie arabskich plemion wokół RSF-u i to komunikaty mają pokazać, że to się udaje. Po drugie, podporządkowanie lokalnych milicji jednolitemu dowództwu. No i pokazaniu, że RSF ma poparcie także części niearabskich społeczności, stąd właśnie demonstracyjne eksponowanie 4 brygad FUR i pokazywanie, no i właśnie jeszcze ostatnie pytanie, czy rzeczywiście jest to 10 tysięcy nowych żołnierzy, tego nie można potwierdzić, te liczby mogą się nakładać, natomiast, i oczywiście musimy pamiętać, że batalion i brygada nie oznacza standardowej jednostki wojskowej w sensie zachodnim. To może być od kilkudziesięciu nawet do 1000 ludzi, tak? To może być różnie. I mobilizacja nie musi też oznaczać fizycznego dotarcia na front. To znaczy, to jest tak, że komunikaty pokazują przywódców plemiennych, którzy składają deklaracje, ale nie pokazują 10 tysięcy ludzi, którzy idą na front, więc zobaczymy, jak to będzie do końca wyglądało. Co możemy jeszcze powiedzieć? No jest też w tej chwili... jest w tej chwili projekt raportu ekspertów ONZ-u, który przeciekł do Reutersa, jeszcze on nie jest pełny, więc ja też Państwu nie cytuję, dopiero jak przeczytam cały, ale w każdym razie wskazuje się, że korytarz lotniczy N'Djamena Niala jest wykorzystywany do przewozu bojowników, zagranicznych najemników, dronów i broni dla RSF-u. Podobno właśnie pomiędzy styczniem a lipcem samoloty transportowe miały wielokrotnie lądować nocą w Niali. To może oznaczać, że te świeżo zmobilizowane lokalne oddziały otrzymują uzbrojenie i zaopatrzenie przez ponadgraniczną sieć. Stąd właśnie te 10 tysięcy ludzi, bo być może uzbrojenie dla takiej liczby zostało przemycone. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Przypominam dzisiaj tak, po pierwsze o live o godzinie 19.30. Po drugie o tym, że za chwileczkę Państwo, ci, którzy są subskrybentami na Spotify'u albo są patronami na Patronite, macie też materiały dodatkowe. Dzisiaj dużo o różnych ciekawostkach związanych z Państwem położonym tam, gdzie chcę. No po trzecie oczywiście zachęcam Państwa do subskrybowania, ale przede wszystkim do wspierania na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, suppi, na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę ten kanał prowadzić. Także bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie i przypominam wszystkim tym, którym to wsparcie wygasło, że ono się samo nie odnowi. Musicie Państwo to zrobić niestety ręcznie. I to by, proszę Państwa, było na tyle. Pamiętamy, Al-Kilab Tanbahu, Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Do zobaczenia do godziny 19.30 na live.